Na antenie Radia Maria w aktualnościach dnia serdecznie witam. Jest wraz z nami pan Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie radio słuchaczy.
Propozycja finansowania tak zwanych 13 emerytur z Funduszu Solidarnościowego budzi kontrowersję w środowisku osób niepełnosprawnych, obawiających się, że pieniądze przeznaczone na realizację programów skierowanych do osób z dysfunkcjami zdrowotnymi będą zabierane na wypłacanie 13 świadczeń emerytom i rencistom. Panie ministrze, czy te obawy osób niepełnosprawnych są uzasadnione?
Absolutnie nie. Tutaj od razu chcę zdementować wszystkie pojawiające się głosy, szczególnie ze strony posłów opozycji, ale też ze środowisk, które są zaniepokojone, że coś im zabieramy. Absolutnie nie. Nic nie zabieramy z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Co dotyczy osób niepełnosprawnych, te programy, które zaplanowaliśmy, one są realizowane. Dodatkowo dołożyliśmy do funduszu, który będzie miał teraz nazwę Fundusz Solidarnościowy, to dołożyliśmy również właśnie kwestie związane z emerytami, rencistami, w tym między innymi też możliwość wypłaty środków na 13. emeryturę. Wracając do tego głównego pytania, to zarówno ta kwestia związana z usługami opiekuńczymi dla osób niepełnosprawnych, które w tym roku rozpoczęły swoje funkcjonowanie. Ponad 320 gmin skorzystały już z tego programu. Budżet 60 milionów złotych będzie kontynuowany również w przyszłym roku. Opieka wytchnieniowa również. Centra opiekuńczo-mieszkalne, które są w tym programie, też w tej chwili ten program rozpoczął swoją działalność. W tym roku 50 milionów złotych. W przyszłym roku oczywiście również te środki są przeznaczone. Podobnie uruchomiliśmy program z Funduszu Solidarnościowego Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. W tym roku 30 milionów, w przyszłym roku 50 milionów. Jeżeli będzie potrzeba, to tych środków będzie więcej. I to największe wyzwanie, które jest w tej chwili przed nami, które prowadziliśmy też do Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, to jest świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli to dofinansowanie w kwocie 500 zł dla tych osób, które są niesamodzielne. Tu mogę podać, że do chwili obecnej ponad 520 tysięcy spłynęło wniosków. W tym roku 820 milionów złotych chcemy na to przeznaczyć. Z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzył już i przyznał prawie 140 tysięcy świadczeń. W przyszłym roku na cały program wsparcia dla osób niesamodzielnych przeznaczamy 4,5 miliarda złotych i na tę kwotę składa się zarówno ta danina, która wynikać będzie ze zwiększonych wpływów z podatku od osób najbogatszych powyżej miliona złotych, jak i również z funduszu dofinansowania z Funduszu Pracy. Także tutaj nie ma żadnego zagrożenia, żebyśmy cokolwiek zabierali osobom niepełnosprawnym. Te działania są, będą podejmowane. Na te środki, o których mówimy, na 13 emeryturę, będą też pochodziły z pożyczki z Funduszu Rezerwy Demograficznej, ale też fundusz na tym, tak jakby w tym roku, nie traci, bo będzie to uzupełnione wpłatą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dajemy taką możliwość, ale to jakby nie kosztem absolutnie osób niepełnosprawnych.
Wśród osób niepełnosprawnych rodzi się obawa, że w Funduszu Solidarnościowym ich potrzeby będą ostatnie w kolejce do spełnienia, bo najważniejsze będzie w nim wypłacanie świadczeń dla emerytów i rencistów. Panie ministrze, czy projekt nowelizacji zawiera stosowne zapisy zabezpieczające potrzeby jednej i drugiej strony?
Tutaj Fundusz Solidarnościowy w pierwszym celu, jeżeli popatrzymy już bezpośrednio na projekt ustawy, mówi, że w pierwszym punkcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych, czyli ma na celu wsparcie tej pierwszej grupy. I w drugim punkcie jest finansowe wsparcie emerytów i rencistów, o których mowa w przepisach odrębnych. Tutaj myślimy o tej 13 emeryturze, czyli nie ma tak, że tutaj w tym przypadku jest jakiekolwiek zagrożenie, że te programy nie będą realizowane. Tym bardziej, że oczywiście ta nazwa funduszu dlatego jest zmieniana, że no, obejmując również rencistów i emerytów, nie dotyczy to tylko przecież osób niepełnosprawnych, stąd ta zmiana nazwy, ale w dalszym ciągu cele funduszu, zarówno jakby Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, jak i cele Funduszu Solidarnościowego są dotyczące osób niepełnosprawnych takie same i będziemy ich tylko rozwijać. Także środków nie będzie mniej, tylko będzie więcej w przyszłym roku, bo te programy w tym roku po raz pierwszy niektóre wchodzą w życie i też muszą być wdrażane przy współpracy z samorządami.
Opozycja również podnosi głos o naruszaniu dyscypliny finansów państwowych właśnie poprzez projekty nowelizacji. Jak pan minister odniósłby się do tego zarzutu?
To oczywiście też ta kwestia związana z tak zwaną regułą wydatkową ma znaczenie, bo niektóre fundusze są w tej regule wydatkowej, niektóre nie są, ale tak mówię, tutaj nie ma zagrożenia zarówno dla Funduszu Solidarnościowego, jak również dla Funduszu Rezerwy Demograficznej, gdzie będzie zaciągana pożyczka, jak również z Funduszu Pracy, który dzisiaj ma bardzo dobrą sytuację, na dobrą sytuację na rynku pracy. Środki na Funduszu Pracy są. Chodzi o to, żeby te środki też nie były zamrażane, tylko żeby one funkcjonowały i wspierały te działania, o których dzisiaj mówimy. Nie kosztem, że tak powiem, deficytów budżetowych, bo utrzymujemy deficyt budżetu państwa na poziomie zerowym, ale żeby też mieliśmy możliwość te programy, na które nam zależy, czyli dotyczące osób niepełnosprawnych, wsparcia emerytów i rencistów, mogły być kontynuowane bez szkody dla finansów publicznych państwa.
Panie ministrze, wspomniał pan już o niektórych programach realizowanych właśnie dla osób niepełnosprawnych, takimi sztandarowymi, które są, na które pan minister zwróciłby uwagę i jakie ewentualnie są perspektywy pomocy osobom niepełnosprawnym, jaka będzie przyszłość również tych obecnie realizowanych, bo tutaj w związku z tą nowelizacją także są te podnoszone głosy i obawy, że mogą one zostać zatrzymane.
Oczywiście, no myślę, że kluczowym programem jest jednak program tego świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, bo to są te osoby, które są w tej chwili w najtrudniejszej sytuacji. Szacujemy, że tych osób będzie gdzieś około 850 tysięcy, ale zobaczymy, bo oczywiście teraz raz, że są składane wnioski, ale też jest dla wielu osób, to jest też orzeczenie o niezdolnej do samodzielnej egzystencji, czyli to trochę ten proces potrwa. To jest jedna działalność, która jest ważna. Myślę, że zarówno i opieka wychmieniowa i tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych czy asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, to są te programy, które będą się rozwijać. Fundusz działa rok, także niespełna rok, dlatego też te programy tak by nabierają te, ale one są istotne. One będą organizowane poprzez gminy bądź to powiaty. I to jest też, myślę, ważne, bo z jednej strony wsparcie dla tych osób, które opiekują się osobami niesamodzielnymi, tak jak na przykład kwestia opieki wytchnieniowej czy tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych, których też mówiliśmy w programie Prawa i Sprawiedliwości, żeby takie centra powstawały w każdych powiatach, to na to też myślę jest duże pole w tej kadencji parlamentu. I również asystentów osobistych, osoby niepełnosprawnych, które będą osobom, które z jednej strony są bądź to niesamodzielne, ale bądź też potrzebują takiego wsparcia domowego. Jeżeli osoba przebywa w domu, ale można mu zapewnić na przykład posiłek w domu, bo jest też taki program Posiłek w Domu i w Szkole, który też dotyczy osób niepełnosprawnych, czy kwestia zrobienia zakupów, czy wyjście do lekarza. Ten asystent osobisty osoby niepełnosprawnej będzie i tu dajemy środki na sfinansowanie takiej osoby, która będzie miała, może mieć kilku podopiecznych pod swoją opieką.
Panie ministrze, spoglądając na te ostatnie lata, w jaki sposób kształtował się rozkład środków finansowych na wsparcie osób niepełnosprawnych?
No tutaj ten zarzut, który często podnosi opozycja, że osoby niepełnosprawne nie miały wsparcia, no to w takich kwotach bezpośrednich tylko ciągu tej kadencji Prawa i Sprawiedliwości wzrost nakładów na wsparcie dla osób niepełnosprawnych ponad 5 miliardów złotych. To są też środki, które zwiększyliśmy na warsztaty terapii zajęciowej, na zakłady aktywności zawodowej i te środki będą również wyższe. Można tutaj przypomnieć, że w poprzednich latach rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u te środki były praktycznie zamrożone. Z tych wszystkich liczb, o których mówiliśmy, będziemy w 2020 roku wraz z tymi kwestiami, o których mówiliśmy wcześniej, kwota przeznaczona dla wsparcia osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych będzie na poziomie 27 miliardów złotych. To są duże środki, ale oczywiście potrzeby są bardzo duże i myślę, że w tej kadencji Sejmu na pewno jeszcze te działania, które będziemy podejmować w stosunku do osób niepełnosprawnych, osób starszych, wymagają też kolejnych propozycji, też wsparcia finansowego. I to też tutaj wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale potrzeba by było takiej normalnej, merytorycznej dyskusji, która po tych pierwszych posiedzeniach w parlamencie czy w komisji ze strony oponentów nie widać. Już jeśli chodzi o spotkanie ze środowiskiem stowarzyszeń, ta rozmowa była tutaj bardziej spokojniejsza, bardziej w kontekście obaw, które się pojawiają, a nie w kontekście zarzutów, że nie są realizowane programy, o których mówiliśmy.
Panie ministrze, tego wsparcia finansowego również jakże bardzo potrzebują emeryci, renciści, przynajmniej duża liczba właśnie tych osób. I tutaj ten program 13. emerytura jest konkretnym wsparciem dla właśnie emerytów, rencistów. Czy możemy powiedzieć, ile będzie kosztował budżet państwa właśnie ten projekt i czy emeryci i renciści mogą być spokojni, jeśli chodzi o perspektywę przyszłości i właśnie 13. emerytury?
No tak, zapowiadaliśmy w pierwszych dniach naszego rządu, będzie gotowy projekt jednorazowych świadczeń czy 13. i 14. emerytury. Przypomnę, że 13. emerytura to byłby rok 2020. 2021 przewidujemy jeszcze dodatkowo 14. emeryturę. I w tym roku jednorazowe świadczenie, które objęło 9 700 000 uprawnionych emerytów, rencistów, kosztowało budżet państwa ponad 10,5 miliarda złotych. Czyli to są znaczne środki, które musimy też umiejętnie pozyskiwać, żebyśmy mogli ten program wsparcia realizować. Także wokół takiej kwoty, że tak powiem, się poruszamy. Zobaczymy jeszcze, jak ten ostatecznie projekt ustawy będzie tutaj przedstawiony do parlamentu, ale tak mówię, ta zapowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego dotycząca 13 i 14 emerytury będzie zrealizowana w pierwszych 100 dniach.
Panie ministrze, odnosząc się do również exposé pana premiera Mateusza Morawieckiego, w tym exposé jakże też wyeksponowana została rodzina, która jest fundamentem i w jaki sposób rząd chce wspierać rodzinę?
Myślę, że w tej części, o której mówi pan premier, bo przecież mówił o fundamentach, na czym się opiera państwo, czyli o fundamencie rodziny, o związku mężczyzny i kobiety jako podstawy funkcjonowania rodziny, funkcjonowania rodziny w kontekście też demografii, urodzin, to myślę bardzo ważne i do tego ta część, o której też już trochę mówiliśmy, czyli wsparcia materialnego, to zarówno program Rodzina 500+, czyli wsparcie w kwocie 500 zł dla każdego dziecka do 18 roku życia, to jest też wyprawka szkolna, czyli wsparcie dla uczących się dzieci w kwocie 300 zł, tak jednorazowego wsparcia, ale to też programy, które z jednej strony ułatwiają podejmowanie decyzji o pracy i o wychowaniu dzieci, czyli programy związane z opieką żłobkową, czyli program Maluch plus, na które też w przyszłym roku przeznaczymy 400 milionów złotych. To są te działania, które no, wychodzą naprzeciw z jednej strony wsparcia bezpośredniego rodzin, ale też ułatwiające podejmowania decyzji. To są też przecież kwestie związane z urlopami macierzyńskimi, urlopami rodzicielskimi. To chcemy wszystko utrzymać, żeby rodzina no, miała te gwarancje, dobrego rozwoju. Tutaj tak by nie w mojej działce, mówię w sensie ministerstwa, ale kwestie związane z programem Mieszkanie Plus, czyli też wsparcie mieszkaniem. No i też myślę, bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, wzrost wynagrodzeń. To wszystko powoduje, że no, polska rodzina ma się coraz lepiej i też to jest też ten cel, do jakiego zmierzamy, żeby to w Polsce rodziny pozostawały, żeby w Polsce tworzyły się, wzrastała liczba urodzeń, ale również też, żeby no, Polacy, szczególnie młodzi, nie wyjeżdżali za granicę, ale zostawali w naszym kraju, bo to jest też podstawa funkcjonowania naszego narodu.
Panie ministrze, a jeśli chodzi o kwestie ideologiczne, które niejednokrotnie widzimy, jakże mocno atakują rodzinę, pan wspomniał na początku swojej wypowiedzi na temat rodziny, właśnie definicję rodziny jako związku mężczyzny i kobiety, widzimy, że no, są bardzo silne trendy, aby no, niestety zmienić pewnego rodzaju obraz funkcjonowania polskiej rodziny. Co w tym wymiarze polski rząd zamierza uczynić, aby stać na straży
rodziny? Bardzo ważna też wypowiedź pana premiera dotycząca właśnie, że no, mniejszość nie może narzucać większości rozwiązań czy praw, czy nawet takiego no, zupełnie oderwanego od rzeczywistości funkcjonowania państwa. I to jest chyba najistotniejsze. Oczywiście te grupy są hałaśliwe, te grupy są też mają duże wpływy finansowe i też medialne i musimy się przed tym bronić, ale też rzetelnie mówić o tym i pokazywać też te drogi, o których wcześniej mówiliśmy, czyli z jednej strony wsparcie, ale z drugiej strony też pokazanie, że dzisiaj no, rodzina jest tym fundamentem w naszym kraju i czym więcej będziemy w pozytywny sposób wypowiadać się na temat rodziny, będzie nas coraz więcej, to myślę też to przyniesie konkretne efekty, bo nie wszystko da się zapisać przepisami prawa, ważne jest też nasza świadomość, nasze kształtowanie młodych ludzi, charakterów, bardzo ważna rola szkoły, również Kościoła, nas wszystkich ludzi wierzących, którzy no, muszą też o tym głośno mówić, dawać też swoje świadectwo swojego życia w rodzinie. To nie jest łatwe, to jest w wielu przypadkach też wiemy, że jest trudne, bo nieraz no, trzeba iść wbrew jakimś trendom, które się pojawiają wokół nas, ale musimy o tym stale mówić i tutaj no, myślę bardzo dobrym przykładem jest no, wasze radio, które o tym mówi i mówi w sposób bezpośredni. I czym więcej będzie również takich audycji, takich rozmów, takiego świadectwa, to będzie dla nas wszystkich no, zdecydowanie lepiej, bo no, nigdzie lepiej nie wykształtuje się poglądy wiara jak w rodzinie, bo stamtąd się to wszystko wynosi.
Panie ministrze, serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Szczęść Boże, naszym gościem w aktualnościach dnia na antenie Radia Maria był pan Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.